Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Błogosławieni miłosierni. Rozmowy o Bożym Miłosierdziu. Zaprasza Randa Ombach.
Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie witam przy mikrofonie Randa Ombach, a ze mną w studiu Eleni. Można powiedzieć, że w całości pani Eleni Dzoka, ale wtedy ktoś mógłby pomyśleć, że to jest ktoś inny, a my mamy w studiu osobę wyjątkową, niezwykłą piosenkarkę, znaną na pewno Państwu z wielu pięknych płyt, z wielu pięknych piosenek i z wielu pięknych tras koncertowych. Bardzo serdecznie Panią witam.
Witam wszystkich bardzo gorąco.
Jakiś koncert, zdaje się, nie jeden za Panią ostatnio.
Tak, jestem w tej chwili po takiej trasie koncertowej. Fantastyczna publiczność. Mieliśmy koncert w Sanoku, w Łańcucie, w Myślenicach i muszę powiedzieć, że przychodzą ludzie, którzy znają moje piosenki i tak naprawdę już na samo powitanie już rozpoczynają wspólny ze mną śpiewać, więc to jest bardzo piękne, bo po 45 latach śpiewania jest to taka najpiękniejsza nagroda i prezent najpiękniejszy od mojej publiczności.
Że te piosenki gdzieś zapadają w serca.
Tak, i cieszę się, że one nadal żyją i miłe jest też, że przychodzą też młodzi ludzie ze swoimi dziećmi i zawsze po koncertach mówią mi, że kiedyś byli na koncercie moim z babcią albo z rodzicami, a teraz przychodzą ze swoimi dziećmi, więc można powiedzieć, że to jest muzyka pokolenia. Kolejne pokolenie słucha Eleni i bardzo im za to dziękuję. Za to, że są przez tyle lat razem z nami i z naszymi piosenkami.
Ja myślę, że tych piosenek, znaczy nie myślę, tylko wiem na pewno, że paru z tych piosenek będą Państwo mieli okazję wysłuchać w takich króciutkich muzycznych przerwach, które w naszej audycji nastąpią, a tak naprawdę to jeszcze niedługo kolęd będzie można Pani posłuchać w naszym radiu w okresie świątecznym, także bardzo serdecznie już Państwa teraz do tego zapraszamy. A ja tylko powiem, że to, że Pani jest uznana wspaniałą wokalistką, artystką i takie ma pani grono fanów, wielbicieli właśnie już z drugiego pokolenia, to nie tylko dlatego, że te piosenki mają coś w sobie, ale ja myślę, że też pani jako osoba reprezentuje sobą coś, co sprawia, że ludzie chętnie jeszcze przychodzą na te koncerty, ponieważ za tym przesłaniem, za pani twórczością, za pani piosenkami kryje się coś więcej, że to nie jest tylko przekaz artystyczny, ale tam jest też przekaz życia, osoby, która ogromnie dużo w swoim życiu trudnych rzeczy doświadczyła i pomimo tego tych dramatycznych momentów i przeżyć, jest w stanie cieszyć się życiem i tę radość przekazywać też tym, którzy przychodzą na koncerty pani.
Tak naprawdę to mogłabym podzielić swoje życie na to, kiedy byłam młodą osobą, kiedy mocno udzielałam się w szkole, śpiewałam. Kiedy rozpoczęłam swoją przygodę z piosenką w greckim zespole Prometeusz, wyszłam za mąż, urodziła się córka Afrodyta. To był taki bardzo radosny, bardzo fantastyczny czas, piękny czas. I moje piosenki przepojone były taką miłością, radością, nadzieją. I przyszedł ten bardzo trudny moment w moim życiu, w naszym życiu, bo straciliśmy jedyną córkę, Afrodytę. I świat się wtedy zawalił. Tak naprawdę nawet trudno opisać, jakie emocje wtedy w człowieku są wtedy w takim momencie. Ale wiedziałam, że to była tragedia dwóch rodzin. Naszej rodziny i rodziny też tego chłopaka.
Przypomnijmy tylko, bo pewnie część z naszych słuchaczy doskonale wie, o czym pani mówi, ale ta śmierć jedynej państwa córki Afrodyty nie była w takich naturalnych okolicznościach. Ona po prostu została brutalnie zamordowana przez chłopaka,
swojego
z którym
kolegę,
się przez kilka lat spotykała.
Tak.
I dlatego to był dramat właśnie dwóch rodzin, bo z jednej strony pani straciła swoje dziecko, a z drugiej strony tamta matka straciła swojego
też,
syna.
Też można powiedzieć, że też stracili swojego syna. Oczywiście jednak miałam ten fundament, na którym mogłam na nowo jakby odbudować swoje życie, nasze życie. I wiedziałam, że jedyną drogą, żeby móc dalej żyć, bo nie jest to łatwe, to tak nie przychodzi, że od razu wszystko jest okej, okay, wszystko jest dobrze. Nie, to trzeba jakby... wiara pomogła mi na nowo odbudować to wszystko, ponieważ wychowałam się w rodzinie, gdzie moi rodzice, pomimo, że tyle przeszli, bo przyjechali tutaj do Polski w latach 50., wojna domowa spowodowała, że Polska wtedy przygarnęła 14 tysięcy Greków. I moi rodzice, pomimo, że tak wiele przeszli, nigdy nie narzekali, cieszyli się z tego, że mają dach nad głową, że mają pracę, że dzieci mogą się kształcić. I zawsze moja mama, jak pamiętam od dziecka, jeśli nawet ktoś ją skrzywdził, została skrzywdzona przez drugiego człowieka, zawsze potrafiła tego człowieka wytłumaczyć. I ona tak naprawdę zawsze wybaczała.
Czy można powiedzieć, że te postawy miłosierdzia ma po mamie, pani?
Wyrastałam w takiej atmosferze, takiej właśnie miłości do drugiego człowieka, niezależnie kim był i co zrobił. I myślę, że to bardzo mi pomogło. To mi bardzo pomogło w tych bardzo trudnych czasach, kiedy doszło do tej tragedii. I ja nie widziałam innej drogi. Przebaczenie było tym zbawieniem dla nas, żebyśmy mogli na nowo żyć. Bo co mogliśmy zrobić? Czasu nie mogliśmy cofnąć. Niczego nie mogliśmy zmienić. Ale trzeba było żyć, bo uważam, że przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Przebaczyć to znaczy pozbyć się tych negatywnych emocji, które tak naprawdę zabijają nas od środka. Każdy na pewno, kto w swoim życiu nie przebaczył, na pewno boryka się z takimi emocjami. I to gdzieś towarzyszy mu cały czas. Gdzieś tam w środku go to po prostu wypala. Więc nie jest to dobre. To po prostu powoduje, że człowiek właściwie nie żyje.
Czyli można powiedzieć, że z jednej strony to, co my widzimy, stojąc jakby z zewnątrz, czyli ten gest, akt przebaczenia, to, co właśnie pani wykonała, no to wszyscy bardzo odbierają jako taki niezwykły gest, taki przekraczający nawet po ludzku możliwości mamy, która tak, traci dziecko. Ale
oczywiście.
Z drugiej strony, tak jak pani powiedziała, to też jest taki trochę gest miłosierdzia wobec siebie, prawda?
Tak,
bo ciężko z tym żyć, z tym
bardzo,
brakiem
bardzo
przebaczenia.
Trudno, bo człowiek robi, ja wtedy robiłam sobie taki rachunek sumienia, tak, podsumowałam, gdzie my popełniliśmy błąd, my dorośli, dlaczego doszło do tej tragedii. Zadawałam sobie tysiące pytań, dlaczego. Nie ma odpowiedzi na to pytanie tak naprawdę. Nie ma i jeśli człowiek, no jestem osobą wierzącą, może też łatwiej mi było, no bo jeśli mówimy, że jesteśmy osobami wierzącymi, no to musimy to też pokazać w czynach. Nie tylko mówić, że wierzymy i uczestniczymy w Eucharystii, ale trzeba w czynach pokazać i myślę, że to mi też bardzo pomogło. Ja się nie odwróciłam od Pana Boga, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej się zbliżyłam do Pana Boga. Ta modlitwa mi bardzo pomogła. To przebywanie w takiej samotności i takich rozmów z Panem Bogiem i zadawanie właśnie tych pytań, dlaczego, nie ma takiej odpowiedzi, nie ma odpowiedzi na to pytanie. Trzeba po prostu pogodzić się z wolą Bożą i jakby poukładać to wszystko, żeby móc dalej żyć.
Mhm. Ale są osoby, które w takich sytuacjach odwracają się od Pana Boga, mówią, Panie Boże, dlaczego ja, dlaczego to
tak,
dopuściłeś, dlaczego
znam też
młoda dziewczyna
osoby, tak.
Straciła życie, a Pani potrafiła z Panem Bogiem wejść w taką relację, że się Pani, można powiedzieć, to Boże miłosierdzie udzieliło,
tak,
że Pani zaczęła tym Bożym miłosierdziem żyć.
Tak, i w tym trudnym czasie bardzo pomógł mi też ksiądz Arkadiusz Nowak, który bardzo mnie wspierał od tej strony duchowej i to też była bardzo duża pomoc, jeśli chodzi o sytuację, która wtedy się wydarzyła. Wszyscy to przeżywaliśmy i to był taki czas, gdzie ja tak naprawdę nie pamiętam tego roku. Jednego roku, dwa lata gdzieś mi po prostu uciekły. I to jest czas takiego... to jest taki nieutulony żal, ból, który towarzyszy. I on będzie mi towarzyszył do końca życia. Ale ja już inaczej do tego podchodzę, inaczej już się zachowuję. Potrafię się też uśmiechnąć, potrafię się śmiać.
Potrafi pani radować, śpiewać.
Potrafię śpiewać, tak. I tu właśnie ksiądz Arkadiusz Nowak bardzo mi pomógł, żebym wyszła na scenę ponownie, bo powróciła na scenę, może tak. Dlatego, że gdybym została dłużej jak w tym moim bólu, prawdopodobnie trudno by było mi powrócić na scenę. I tu duża rola księdza Arkadiusza Nowaka, który pomógł mi ponownie powrócić na scenę. Nie było to łatwe. Przygotowywaliśmy program, który... Bo przecież trudno było śpiewać o miłości, ale trzeba było napisać nowe piosenki, nowe teksty. I ja ciągle powtarzam, że piosenki, które wtedy powstały, nagraliśmy płytę w 95 roku, Nic miłości nie pokona, to nie jest smutna płyta. To jest płyta refleksyjna, przy której należy troszeczkę zatrzymać się i zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze w naszym życiu, żeby coś nam nie umknęło, żeby czegoś nie przegapić. I tak jak mówiłam wcześniej, ja sobie robiłam wyrzuty sumienia, robiłam takie podsumowanie, gdzie popełniliśmy. Mhm. Czyli trzeba siebie też wziąć i zrobić sobie taki rachunek sumienia, gdzie my popełniliśmy błąd. Mhm.
To na pewno pomaga jakoś też. A jak się to robi z Panem Bogiem, no to myślę, że to jeszcze bardziej człowiekowi daje pokój znaczy, serca, tak, prawda?
To były takie nocne rozmowy z Panem Bogiem i muszę powiedzieć, że po jakimś czasie nastąpiło, poczułam taki spokój w sercu.
Proszę Państwa, do tej rozmowy wrócimy już za chwilkę. Teraz zaproponujemy Państwu jeden z utworów pani Eleni, także zachęcamy do wysłuchania, wsłuchania się też w te słowa i wzięcie czegoś dla siebie. Zapraszamy Państwa już za parę minut.
Błogosławieni miłosierni.
Powracamy do naszej rozmowy. Pani Eleni z nami dzisiaj w studiu. Osoba, która i pięknie śpiewa, ale też potrafi pięknie żyć i pięknie przebaczać. I to przebaczenie jest też formą miłosierdzia, która jest trudna dla nas, dla człowieka. Przebaczyć to nie jest łatwo. My czasami nie potrafimy przebaczyć w takich błahych rzeczach, w jakichś konfliktach sąsiedzkich, rodzinnych. A wyobrażam sobie, albo właśnie nawet mogę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie, jak ciężko jest przebaczyć mamie, która staje w sytuacji dramatycznej, tragicznej śmierci swojej córki z rąk kogoś, kogo zna i musi przebaczyć. Albo właśnie może nie musi, ale chce. Chce i potrafi. I chciałam panią zapytać, jak pani się czuła wtedy, kiedy pani się o tym dowiedziała? Jakie emocje panią targały? Bo ktoś powie, no bo to może tak jakoś było łatwo, ale i to przebaczenie tak samo nastąpiło, ale domyślam się, że to była jakaś walka wewnętrzna, jakiś dramat. Jednak jakieś emocje negatywne, które pani uświadomiła sobie, że nie są dobre i że trzeba coś z nimi zrobić. Dla swojego spokoju i dlatego, żeby, tak jak pani powiedziała, żeby to, że jestem chrześcijaninem, nie pozostało tylko w ramach deklaracji, tylko że rzeczywiście, żeby to przebaczenie i to miłosierdzie było aktem woli i aktem takim, który się dokonał w życiu. Jakimś czynem konkretnym.
W momencie, kiedy się oczywiście dowiedzieliśmy, no tak jak mówiłam, jest to zawala się cały świat. To...
A czy były tam takie uczucia, na przykład nienawiści, niechęci takiego?
Nie, czegoś takiego nie miałam.
Nie było.
Nie. Moje pierwsze myśli, jakie miałam wtedy, to mówię, Boże, straciliśmy dzieci, bo uważałam, że ta matka, którą znałam mamę Piotra, też przeżywa tragedię.
Tym bardziej, że Piotr trafił do więzienia, prawda?
Tak. Myślę, że oni też przeżyli swoją tragedię i przeżywają nadal, bo to nie jest łatwe. Tym bardziej, że wtedy bardzo No myślę, że ludzie też nie powinni się tak, tak zachowywać, bo tam, gdzie oni mieszkali, wypisywali hasła mordercy, to bardzo mi się nie podobało, dlatego że uważam, że nie należy czegoś takiego robić, bo przecież ci rodzice nie chcieli, żeby do czegoś takiego doszło. Ale stało się i musieli też, myślę, taki podwójny krzyż dźwigali. I dźwigają nadal. To był taki pierwszy moment, gdzie ja tak naprawdę zadzwoniłam do niej i powiedziałam: Elżbieta, straciliśmy dzieci. To było to jedno zdanie, które wypowiedziałam wtedy, kiedy się dowiedziałam. I nie wiem, może byłam też w szoku, bo wydzwaniałam do wszystkich jej koleżanek i kolegów, którzy czekali na wiadomość, żeby ich poinformować. Dużo nie pamiętam, co się potem działo. Wiem, że nie miałam w swoim sercu tych emocji
takich destrukcyjnych.
Że nienawidzę, że zabiję, że no nie wiem, nie było w mojej głowie czegoś takiego, w moich myślach, ani przez sekundę. I tak jak mówiłam, mój dom rodzinny, zachowanie moich rodziców spowodowało, że ja prawdopodobnie właśnie poszłam tą drogą. Drogą przebaczenia. Spotykam się z ludźmi, którzy mi zarzucają. Po prostu mówią mi o tym, że oni nigdy w życiu by nie wybaczyli. Jak pani mogła w ogóle wybaczyć? I
a
tak
może
dalej,
pani
i tak
podziwiają?
Dalej. Ale no niektórzy
może by
podziwiają,
nie potrafili po prostu.
Nie potrafią, tak, ale są osoby, które też różnie reagują na to moje przebaczenie. Ale ja myślę, że to jest już indywidualna sprawa każdego człowieka. Ale jeśli deklarujemy, że jesteśmy osobami wierzącymi i mówimy, że wierzymy, to uczyńmy to i pokażmy to.
Ja myślę, że dla chrześcijan, dla nas, dla tych, którzy pani słuchają, to właśnie taka postawa jest wzorem do naśladowania. I jeżeli ktoś mówi, że źle pani zrobiła, no to nie jest jednak chrześcijańskie podejście. Może w nim jest dużo jakiegoś bólu, sprzeciwu, albo właśnie może takiego przekonania, że takie, to jest takie strasznie trudne i że no sam może ktoś trudne, by się no, na
ludzie
to nie
potrafią
zdobył.
Naprawdę czasami jakiś błahostek sobie wybaczyć i się z tym męczą i jeszcze raz na pewno męczą, bo nie ma takiej możliwości. Jeśli w człowieku są takie emocje złe, to one emanują też na drugiego człowieka. Prawdopodobnie nie mogłabym współpracować też z ludźmi. Byłabym osobą niedobrą, zgorzkniałą właśnie. Dlatego uważam, że trzeba pozbywać się takich emocji, które nas po prostu zabijają od środka.
A w jednym z wywiadów, które czytałam, przygotowując się do tej rozmowy, w takim starszym z wywiadów wspomina pani, że chciałaby pani spotkać się z Piotrem po jego wyjściu z więzienia. Czy miała pani taką okazję, żeby się z nim spotkać i z nim porozmawiać?
Nie. Ja tylko telefonicznie się z nim skontaktowałam, rozmawiałam z nim. No była to rozmowa bardzo taka powiedział mi słowa, które zapamiętałam i będę pamiętać, że właściwie nie ma słowa przepraszam, że przepraszam to jest za mało. Tak. Myślę, że w nim też pewne zmiany nastąpiły.
I on to chyba deklarował, że on by chciał też teraz dobrze żyć
życie,
i pomóc komuś.
Tak, uratować swoje życie. Tak. Czyjeś
życie, no właśnie. Tak. Może ta postawa, którą pani wobec niego wykazała, ta postawa przebaczenia, postawa miłosierdzia, była też dla niego takim darem wielkim, że nie poczuł się odrzucony, że nie poczuł się napiętnowany i jakby zobaczył, że zrobił straszną rzecz, ale jest dla niego gdzieś szansa jako człowieka, żeby wrócić do normalnego życia i że nie jest stracony.
Ja myślę, że to przebaczenie było potrzebne i mnie, i jemu. Jemu także było potrzebne, bo będąc w więzieniu, może obrać zupełnie inną drogę, prawda? Jeszcze gorszy, może stać się jeszcze gorszym człowiekiem. A jednak ta rozmowa też na pewno pomogła w tym, żeby on zobaczył, że można też inaczej żyć i można też coś dobrego zrobić w życiu. ja spotkałam się z taką, miałam taką sytuację, że otrzymałam list od recydywisty. Człowieka, który napisał mi w liście, że on przeczytał artykuł, w którym ja opowiadałam o tym, że przebaczyłam, i on zadzwonił do osób, które skrzywdził w swoim życiu i przeprosił. Więc to była dla mnie też taka no, miła sytuacja, że jednak to może też pomóc drugiemu człowiekowi, który właśnie dokonał czegoś niedobrego, skrzywdził drugą osobę i ma jakby szansę na to, że te osoby mogą mu wybaczyć.
Ja myślę, że to, co pani mówi, to jest jeden z przypadków, o którym pani wie, ale być może są inne osoby, które zostały przez panią zainspirowane właśnie do tego, żeby przebaczyć. Bo ktoś powie sobie, no tak, pani Eleni przebaczyła zabójcy swojego dziecka, swojej córki, a ja mam kolegę z pracy, który tam coś mi złego zrobił, tak jak się mówi, podłożył świnie, tak nakablował szefowi. Więc może łatwiej mi jednak będzie przebaczyć temu koledze porównaniu do takiej tragedii.
Oczywiście.
Ja myślę, że pani nie wie o wielu przypadkach, które mogły zainspirować.
Ja wiem, znaczy utrzymuję listy, gdzie właśnie często właśnie ludzie piszą o tym, że starają się w swoim życiu też przebaczyć. Jeśli taka sytuacja jest też w ich życiu, to wzorują się na tym, że skoro ja potrafiłam przebaczyć, to oni też potrafią.
Chciałam się zapytać o pani relację z Panem Bogiem. Już pani troszkę o tym powiedziała, bo nazwałam sobie roboczo naszą dzisiejszą rozmowę Błogosławieni, którzy przebaczają. Bo błogosławiony to znaczy szczęśliwy. Czyli ten, który potrafi przebaczyć, jest szczęśliwy. My, kiedy mówimy błogosławiony, to od razu myślimy o kimś, że ktoś już jest taki prawie święty, ale ja myślę, że to tak troszkę jest, że rzeczywiście jak się przebacza, to człowiek sam czuje w sobie takie trochę dotknięcie Boga i ten, któremu się przebacza, też czuje się uwolniony. I chciałam zapytać panią, bo tak jak pani wspomniała, są osoby, które panią krytykują za ten gest, są osoby, które nie rozumieją, są osoby, które mówią, że nie potrafiłyby, są wreszcie osoby, które zainspirowane pani postawą potrafią przebaczyć. Ale ja myślę, że wszystko to ma swoje źródło, znaczy ten gest przebaczenia w Panu Bogu, który przebacza, który nas kocha miłością bezwarunkową i który jest w stanie przebaczyć nam dosłownie wszystko. I myślę, że bez wiary człowiekowi byłoby trudno przebaczyć. I dlatego chciałam zapytać właśnie, jak ten Bóg miłosierny w pani życiu, do tej pory też obecny, inspiruje panią do tego, żeby żyć radośnie, żeby przebaczać, żeby patrzeć na ludzi właśnie w taki sposób, z takim dużym otwarciem.
Tak, ja myślę, że trzeba być dobrym człowiekiem, życzliwym, tolerancyjnym, wyrozumiałym. Kiedy modlę się, to właśnie w swoich modlitwach proszę o to każdego dnia, żebym kogoś nie skrzywdziła, żebym umiała przyjąć drugą osobę taką, jaka jest. Wszystkie te cechy, które są u człowieka i wynikają z tego, że on boryka się z jakimiś problemami i jest taki, a nie inny, to zawsze się modlę o to, żebym kogoś w swoim życiu nie skrzywdziła. Bo uważam, że to jest bardzo, bardzo trudne. Ale jeśli będziemy ludźmi dobrymi, co to znaczy być dobrym człowiekiem? To znaczy, że widzieć tego drugiego człowieka, pomóc temu drugiemu człowiekowi, jeśli jest taka potrzeba. Nie mówię tu o sprawach finansowych, ale takich duchowych. Czyli jeśli widzimy, że drugi człowiek ma jakieś problemy, czasami wystarczy rozmowa, czasami wystarczy zwykły gest.
Czasami wystarczy czas po prostu, który tej osobie ofiarujemy.
Ja spotkałam się na poczcie z człowiekiem, który stał za mną w kolejce i trzymał jeden list. A ja miałam stertę tam
jakiejś korespondencji.
Tak, dużo tego było. I wiedziałam, że to troszeczkę potrwa. I tak spojrzałam na tego pana, mówię, jak pan ma tylko list, to proszę przejść do kogo. A on tak stoi i mówi, Boże mój drogi, gdyby ludzie byli tacy serdeczni, no to by świat był piękny.
Taki gest drobny, prawda?
To jest właśnie
miłosierdzia.
Tak, bo uważałam, że dlaczego ten człowiek ma czekać dłużej. No, i chyba na tym to polega.
No właśnie, ja myślę, że to, co pani mówi teraz, mogłoby nas zainspirować do tego, żeby szukać wokół siebie takich okazji, takich nawet drobnych, nawet takich, które nas dużo nie kosztują, żeby wyjść naprzeciwko, wyjść do drugiego człowieka, właśnie nawet z taką drobną pomocą, która może spowodować, że ten świat wokół nas będzie coraz lepszy, będziemy budować
będzie
świat.
Będzie piękniejszy.
Będzie piękniejszy, będzie lepszy, będzie bardziej życzliwy. Proszę państwa, trzecia część rozmowy przed nami. Teraz znowu kolejny utwór pani Eleni. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Błogosławieni miłosierni.
Witamy państwa bardzo serdecznie ponownie po wysłuchaniu piosenki Świat jest taki jak my. Ja za chwilkę poproszę panią o krótki komentarz dotyczący tego utworu, który wysłuchaliśmy, ale zanim to jeszcze nastąpi, to ja chciałam tylko powiedzieć, że właśnie sobie przed chwilą uświadomiłam, że obecność pani w studiu jest o tyle właśnie niezwykła i dla mnie, i dla naszych słuchaczy, że gdybym ja zaczęła mówić o przebaczeniu i o miłosierdziu, o tym, że trzeba być miłosiernym, trzeba przebaczyć, to ktoś by powiedział, no tak, 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 to jest takie pustosłowie, takie trochę gadanie, jak to się kolokwialnie mówi, bycie mocnym w gębie. No bo rzeczywiście ja nie miałam takich sytuacji w życiu, kiedy naprawdę zostałam zraniona i naprawdę potrzebowałam przebaczyć. Natomiast pani obecność w studiu to nie jest takie czcze, puste gadanie, tylko to jest dzielenie się tym, co pani przeżyła i to jest praktyka, teoria potwierdzona praktyką i ja myślę, że to jest dlatego bardzo dla nas ważne, bo to jest bardzo wiarygodne i tym większą może być dla nas inspiracją, żeby starać się uczyć przebaczać, bo to jest też pewnie droga, to nie jest tak, że to tak po prostu jest, tylko trzeba po pierwsze chcieć tego aktu i trzeba się, jeżeli nam to tak łatwo nie przychodzi, trzeba prosić Pana Boga o taki dar przebaczenia. No dobrze, ale świat jest taki jak my.
Tak, to piosenka skomponowana przez Seweryna Krajewskiego do słów świętej pamięci Jacka Bukowskiego. Właśnie tam jest w refrenie: żyjemy tylko raz i świat jest tylko jeden. Zacznijmy póki czas poprawiać świat od siebie, czyli powinniśmy poprawiać ten świat od siebie, czyli zaczynamy od siebie. Jeśli chcemy komuś prawić morały, to musimy najpierw sami być wiarygodni. Czyli poprawiamy świat od siebie.
To tak jak z tą belką, kiedy nie zauważamy belki we własnym oku, a dostrzegamy źdźbło wokół bliźniego, prawda? No, czasami mamy taką tendencję.
Ja myślę, że ta piosenka ma piękne przesłanie. Mhm.
Teraz jest okres Adwentu, czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Ja myślę, że to jest też taki czas, kiedy my podejmujemy różne postanowienia, różne wyzwania, chcemy się zmienić, czasami już myślimy o nadchodzącym roku, żeby on był lepszy niż ten. Ja myślę, że często te nasze postanowienia, one dotykają takich sfer, które nie są istotne, ale ja myślę, że to, co też w tej piosence jest, to, żeby zmieniać siebie, ale właśnie na jakimś takim innym poziomie zupełnie. Znaczy, ja myślę, że taka jałmużna też jest bardzo potrzebna. Dzielenie się tym, co mamy, ale tak jak pani powiedziała, czasami też dzielenie się swoim czasem, jakąś uwagą, którą możemy dać drugiemu człowiekowi, swoim pewnym doświadczeniem. Ale ja właśnie myślę, że dobrze jest, jeżeli byśmy pomyśleli o przemianie siebie na jakimś takim głębszym poziomie.
Ja myślę, że czas Adwentu to jest czas oczekiwania i też czas bardzo radosny, bo my oczekujemy na przyjście Pana Jezusa, malutkiego Jezuska, ale to jest też czas takiej przemiany duchowej. No i trzeba wstać wcześniej rano, żeby pójść na roraty, bo to jest też bardzo ważne, bardzo istotne. I myślę, że to jest to przeżywanie. Ten czas Adwentu to nie jest ten czas, kiedy już widzimy przystrojone choinki dużo, dużo wcześniej.
Już właściwie się święta zaczynają przed Adwentem.
Święta się zaczynają takie już w listopadzie. Natomiast myślę, że to jest czas właśnie takiego przeżycia duchowego. I to jest najistotniejsze i najważniejsze w tym wszystkim. Żeby przeżyć i przygotować się do przyjścia Pana Jezusa. I to jest chyba to jest najistotniejsze w tych świętach Bożego Narodzenia.
A jeżeli chodzi jeszcze o pieśni, bo też są pieśni adwentowe, które śpiewamy w czasie Rorat, a chciałam, nawiązując do śpiewania, jeszcze zapytać o Pani twórczość. O to, co Pani teraz obecnie śpiewa, co Pani lubi śpiewać, jakie tematy Pani w swoich piosenkach porusza? Co Pani daje inspirację
żeby dobrze żyć? Piosenka, którą wysłuchaliśmy, to są już tego rodzaju piosenki i takie przesłania w moich piosenkach, które mówią o głębszych przeżyciach, bardziej takich przeżyciach duchowych. To są też takie drogowskazy. Szukajmy światła, bo trzeba żyć. Nie można żyć bez światła. Więc każdą piosenkę, którą tak przeanalizuje się, to tak naprawdę ona mówi o naszej przemianie duchowej. Bo bardzo trudno jest żyć, jeśli człowiek nie ma jakiegoś odniesienia do czegoś, do kogoś, w trudnych sytuacjach, w trudnych przeżyciach, jednak odnosimy się do Pana Boga i prosimy, tak? Dziękujemy, ale też prosimy, żeby coś się zmieniło w naszym życiu, żeby nasi bliscy byli zdrowi. Oddajemy nasze wszystkie problemy, zmartwienia, kłopoty, a jest ich niemało. I myślę, że to jest istotą naszego życia. Ludziom się wydaje, że będą tutaj na tej ziemi żyć nie wiadomo ile. A my jesteśmy tutaj naprawdę tylko na chwilę. Jesteśmy tylko takimi pielgrzymami. My pielgrzymujemy i pracujemy nad tym, żebyśmy zostali zbawieni. Bo jak każdy człowiek, każdy z nas, grzeszymy, mamy słabości, swoje słabości, z którymi walczymy. I cały czas jest ta praca nad tym, żeby to życie duchowe było prawidłowe. Jeśli jest to w harmonii z tym życiem naszym, gdzie pracę zawodową i życie prywatne łączymy, i to życie duchowe jest bardzo, bardzo ważne. To jest właściwie taki fundament, na którym budujemy nasze życie.
Dokładnie Pani powiedziała o pielgrzymowaniu, o życiu wiecznym. Czy Pani czasami myśli o tym, że spotka Pani Afrodytę tam gdzieś w niebie?
Ja bardzo często już myślę o tym, bo każdy człowiek powinien już o tym, dorosły człowiek, my dorośli, bo ja już jestem też osobą wiekową, seniorką. I bardzo często o tym myślę. I mogę powiedzieć, że nie boję się śmierci. Po prostu jestem przygotowana. Przygotowana duchowo na tak zwane odejście i spotkanie się z moimi bliskimi tam w niebie.
Kościół wierzy w święte obcowanie, czyli w taką możliwość, żeby z tymi osobami, które są po tej drugiej stronie, żeby mieć kontakt, żeby nie tylko o nich pamiętać, ale żeby mieć świadomość, że one są w naszym życiu w jakiś sposób obecne, nie w taki jak do tej pory, ale w jakiś inny. Czy Pani też ma takie przeczucie, odczucie czasami, że ta Afrodyta jest bliżej Pani niż wydawałoby się, że jest i że ma Pani w niej takiego też swojego orędownika tam gdzieś w niebie?
Oczywiście, że tak. I myślę, że każdy, kto stracił swoją bliską osobę, odczuwa taką więź z osobą, która odeszła. Teraz przeżywamy okres też bardzo trudny, bo jest pandemia, wiele osób odchodzi. I my wszyscy to odczuwamy, bo wokół nas, nasi przyjaciele, wśród przyjaciół, rodziny gdzieś... Ciągle słyszymy o odejściu i to osób młodych. Więc postarajmy się żyć dobrze, być dla drugiego człowieka życzliwym, otwartym, tolerancyjnym i odłóżmy te wszystkie takie jakieś zawiści. W tej chwili też ludzie są podzieleni. Stało się coś takiego niedobrego. Myślę, że potrzebne jest jakieś oczyszczenie. potrzebne jest człowiekowi jakaś nadzieja, to światełko, które zapali w tych ludziach, to światło nadziei, które umiera ostatnie.
Bardzo dziękujemy za te piękne świadectwo, za to piękne świadectwo, za te ciepłe, głębokie słowa zachęcające nas do tego, żebyśmy starali się lepiej i piękniej żyć. Za te utwory, które mieliśmy okazję wysłuchać, szczególnie teraz w tym czasie, kiedy warto jest uświadomić sobie, po co tak naprawdę żyjemy i że nasze życie to nie jest życie tylko tutaj skoncentrowane, ale że tak naprawdę jesteśmy stworzeni, wezwani do wieczności. I ta nauka przebaczenia, która jest bardzo nam potrzebna, ja myślę, że teraz łatwiej nam będzie ją podjąć właśnie po tym spotkaniu z panią, po wysłuchaniu pani historii i po podzieleniu się z nami, że przebaczenie jest rzeczywiście tym, co jest dla nas ogromnie ważne i potrzebne, zarówno dla tego, komu przebaczamy, jak i dla samych siebie, bo wtedy będziemy po prostu szczęśliwsi i spokojniejsi. Także bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Przypomnę tylko państwu, że dzisiaj w studiu gościliśmy wyjątkowego gościa, panią Eleni, wspaniałą artystkę, piosenkarkę i mamę, która potrafiła przebaczyć zabójcę swojego dziecka i pozostać szczęśliwą i cały czas nas swoimi pięknymi piosenkami cieszyć i zachęcać do tego, żebyśmy piękniej i lepiej żyli. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się państwu i do usłyszenia. Randa Ombach.
Błogosławieni miłosierni.
Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.